Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. W audycji goszczę dziś Ireneusza Wojewódzkiego, doktora nauk humanistycznych, pracującego w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie na antenie Radia Zachód.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
Porozmawiamy dziś o postaci generała Kazimierza Sosnkowskiego i burzliwych kolejach jego życia, a okazją po temu jest fascynująca książka Ireneusza Wojewódzkiego pod tytułem Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej, Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze. Spróbujemy się trochę dowiedzieć i rozpocznijmy w takim razie naszą rozmowę od pytania, dlaczego w polskim panteonie bohaterów II wojny światowej nie ma generała Sosnkowskiego?
Wie pan co, w życiu, jak i w historii, nigdy nie ma sprawiedliwości. I bardzo często przypadki o różnych rzeczach decydują. A w historii jest oczywiście także pewna konieczność, w historii takiej podręcznikowej, jest pewna konieczność selekcji faktów. Często postaci, które są niezwykle zasłużone, niezwykle ważne, ustępują miejsca postaciom bardziej spektakularnym. Generał Sosnkowski nigdy nie był postacią spektakularną. Nigdy też nie zwyciężył z żadnej wielkiej bitwy, choć kilkukrotnie dowodził w dosyć ważnych starciach. Więc choćby z tego względu, że i postać, i charakter jego raczej działacza tyłów, raczej myśliciela, raczej człowieka kierującego się logiką. Więc to różne względy o tym zadecydowały. Mhm. No, po prostu pewien podręcznikowy obraz, czy to ta powszechna świadomość decyduje o tym, w powszechnej świadomości jakby ten obraz jest dosyć mocno ograniczony, czy mało znany. Ja choćby zadam panu redaktorowi pytanie, czy w Zielonej Górze jest ulica Kazimierza Sosnkowskiego?
Odnoszę wrażenie, teraz szperając na żywo w zakamarkach pamięci, że nie.
Nie ma ani ronda, ani nawet małej uliczki. Nasze siostrzane miasto, północna stolica Gorzów, od niedawna też stosunkowo ma taką ulicę. Nie jest to duża ulica, jest to osiedlowa, stosunkowo niewielka ulica imienia generała Kazimierza Sosnkowskiego. Ale sam fakt, że 140-tysięczne miasto, jakim jest Zielona Góra, nie ma nawet ulicy generała Kazimierza Sosnkowskiego, pokazuje stopień jakby usunięcia tej postaci w cień, co po części jest oczywiście także wynikiem długiego okresu rządów komunistycznych. To była postać
jasna. Spróbujemy się w takim razie upomnieć o uznanie roli generała Sosnkowskiego wśród czołowych polskich postaci historycznych XX wieku. Dlaczego pan doktor uważa, że warto się upominać o tą postać?
Ja myślę, że warto się upominać także w tej skali mikro, może przy okazji najbliższego Święta Niepodległości. Miejscy włodarze Zielonej Góry spróbują nadrobić ten brak w nazewnictwie ulic zielonogórskich, czy też rond. Natomiast dlaczego warto? Dlatego, że to był człowiek wielkich talentów i wielkich zasług i wielkiego patriotyzmu, choć również oczywiście jak każdy człowiek miał swoje wady, słabości i popełniał błędy, jak każdy polityk, każdy żołnierz. Ale był to człowiek, no, który wszyscy znają Piłsudskiego, prawda?
Tak.
Jest on w powszechnej świadomości uważany za postać, no, za ojca niepodległości, czy jednego z ojców niepodległości. A tymczasem Piłsudski, wśród Piłsudczyków przez długie lata hierarchia była taka. Najpierw był Piłsudski, później był Sosnkowski, jego najbliższy współpracownik, a później długo, długo nic.
Tak,
i dopiero zaczynali
to generałowie,
były i inni. To chociażby pokazuje, że to był człowiek niezwykle ważny. Wiemy wszyscy, kim był generał Sikorski, prawda?
Tak.
Naczelny wódz, premier w czasie II wojny światowej, ale już mało kto wie, że po śmierci Sikorskiego naczelnym wodzem został generał Kazimierz Sosnkowski.
I właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy powoli odsłaniać tą fascynującą postać. Mam na myśli generała Kazimierza Sosnkowskiego. A ja, zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze pana dopytać, właśnie tak zwrócić uwagę także radiosłuchaczy na jedną istotną kwestię. Pana książka odniosła sukces, została doceniona wśród kolegów z branży, co zawsze jest oczywiście miłe. Proszę troszeczkę opowiedzieć o tym fakcie.
To już jest dosyć dawna historia. Książka, mój doktorat, jest efektem doktoratu napisanego w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego i została ona wydana już dawno temu, w 2009 roku. Doktorat otrzymał pierwsze miejsce w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk historycznych i pokrewnych i nagrodą było między innymi wydanie tej książki. Została wydana w bardzo ładnej formie. Niestety, i nawet w dosyć dużej liczbie egzemplarzy, ale niestety nakład rozszedł się bardzo szybko. Jest w tej chwili trudno dostępne.
No nie dziwię się, nie dziwię się. Ja pożyczyłem książkę od pana przyjaciela, który tak się składa, jest także moim przyjacielem. Dzięki temu mogłem ją przeczytać. Jest naprawdę fascynująca. Rekomenduję ją gorąco naszym słuchaczom. Przybliżmy teraz naszym słuchaczom rolę Kazimierza Sosnkowskiego przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku i w pierwszych latach odrodzonej Polski do 1924.
Pierwszą wojną światową jest młodym człowiekiem, urodził się w 1885 roku i jest warszawiakiem. Pochodzi z rodziny szlacheckiej, wychowuje się w Warszawie i bardzo wcześniej trafia do... To są czasy zaborów. On uczy się w rosyjskojęzycznym gimnazjum. Szybko trafia do działalności takiej samokształceniowej, antyrosyjskiej troszeczkę i zostaje obniżona mu ocena zachowania. Musi maturę zdawać w Petersburgu i o dziwo maturę zdaje w Petersburgu w gimnazjum klasycznym ze złotym medalem. Więc oczywiście rosyjskim władał także biegle. W ogóle był poliglotą już, można o nim tak powiedzieć. Ale po zdaniu matury postanawia zostać architektem. Jak wielu innych pewnie działaczy, Sikorski, który był inżynierem dróg, nie wiem, Śmigły Rydz, który był malarzem z wykształcenia. Gdyby nie sytuacja polityczna, Sosnkowski zostałby zapewne architektem, bo to było jego marzenie. Mhm. Aby starał się dostać na Politechnikę Warszawską, ale tymczasem w Królestwie Polskim nastąpiła taka rewolucyjna atmosfera i w całym Imperium Rosyjskim i rozpoczyna się rewolucja, którą nazywamy rewolucją 1905 roku, choć ona już wcześniej się rozpoczyna, to ma związek z wojną rosyjsko-japońską i w tym czasie Sosnkowski trafia do ruchu niepodległościowego, trafia do Polskiej Partii Socjalistycznej i może nie tyle ze względu na ideały socjalistyczne, które no może nikt nie neguje, ale przede wszystkim interesuje go walka z bronią w ręku. Bo właśnie wtedy, w 1904 roku, na Placu Grzybowskim bojówki PPS-u po raz pierwszy stawiają opór carskim, po raz pierwszy od powstania styczniowego stawiają opór carskim żołnierzom. I w ten sposób Sosnkowski, zafascynowany tą możliwością budowania zbrojnego oporu przeciwko zaborcy, postanawia przyłączyć się do ruchu, w którym bardzo szybko poznaje Piłsudskiego. Wkrótce jego talenty organizacyjne przede wszystkim decydują o tym, że Piłsudski postanawia uczynić go jednym ze swoich bliższych współpracowników. W 1908 roku tworzy Związek Walki Czynnej. To jest organizacja, która często pojawia się w podręcznikach, ale nie pojawia się przy tej okazji nazwisko Sosnkowskiego niestety, a to w jego mieszkaniu doszło do zawiązania tej organizacji. we Lwowie w 1908 roku. I Związek Walki Czynnej jest taką tajną organizacją, która ma przygotowywać tworzenie oddziałów strzeleckich, ma przygotowywać szkolenie bojowe i w ma tworzyć po prostu zalążek przyszłej armii.
I ci ludzie później zasilają legiony, gdzie Sosnkowski z Piłsudskim już współpracują niezwykle blisko.
Od tego momentu ta współpraca jest coraz bardziej bliska, zacieśnia się coraz bardziej, aż wreszcie w momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku Sosnkowski jest nieodstępnym współpracownikiem, zastępcą czy szefem sztabu.
Zresztą taki ma pseudonim, szef.
Tak, to imię szef, które od 1914 zacznie funkcjonować.
Aha.
Nawet może troszeczkę wcześniej jeszcze właśnie w okresie przygotowań strzeleckich. To imię będzie już jakby stanie się jego stałym pseudonimem. Każdy piłsudczyk w czasie pierwszej wojny, czy tuż po wojnie, jeżeli usłyszy szef, będzie od razu wiedział, że chodzi o Kazimierza Sosnkowskiego. My dzisiaj mówimy, że to był tylko szef sztabu, prawda? Ale szef sztabu to był tak naprawdę człowiek niezwykle dużego zaufania i dużej odpowiedzialności. Jeżeli znajdziemy chwilę, to później może przy okazji I wojny światowej wyjaśnimy, czym się zajmował.
Dobrze. Przejdźmy może teraz do tego okresu współpracy legionowej i roli Kazimierza Sosnkowskiego w wojnie z bolszewikami.
W czasie I wojny światowej, czy od 1914 roku, Piłsudski świetnie określił jakby sam rolę Sosnkowskiego. Sosnkowski jest jako jego szef sztabu. Piłsudski mówił: szef to sumienie moich szaleństw.
Fajnie.
Mówię o nie. I może i każdemu chyba by takie sumienie szaleństw przydałoby się. Ale z całą pewnością, to mówię oczywiście pół żartem, ale z całą pewnością Piłsudski był osobowością, która potrzebowała przy sobie takiego człowieka. Piłsudski miał wielką siłę woli, wielką wyobraźnię, wielką intuicję polityczną, ale nie miał cierpliwości do takiej codziennej, żmudnej pracy. Poza tym Sosnkowski często działał na niego tak otrzeźwiająco. Więc Sosnkowski, to wszystkie prawie relacje, w tym także relacja Piłsudskiego potwierdza, miał olbrzymią zdolność, był niestrudzony w pracy. Potrafił pracować dzień i noc, potrafił zajmować się drobnymi organizacyjnymi szczegółami, przekuwać ideę Piłsudskiego w wykonawcze, drobne rozkazy. I to wszystko, ale równocześnie potrafił także zastępował bardzo często Piłsudskiego, w tym między innymi zastępował go w pierwszej dużej bitwie Legionów, nie tylko wcześniej w walkach o Kielce, ale w Wigilię, czy to był 22 grudnia, 25 grudnia 1914 roku, duża bitwa legionistów pod Łowczówkiem. Wtedy Piłsudskiego nie ma z legionistami. Piłsudski zajmuje się sprawami politycznymi, a przy wojsku jest Sosnkowski i on dowodzi. Więc wielokrotnie zastępował go nie tylko w charakterze szefa sztabu, ale zastępował go jako dowódca na polu walki, ale także jako człowiek do spraw rozmów politycznych. Mhm.
A jaka była rola Sosnkowskiego w pierwszych latach niepodległości? Zacznijmy może od wojny z bolszewikami. Sosnkowski sam siebie nazwał kuratorem tyłów. Co to oznaczało w praktyce?
To przede wszystkim oznaczało niewdzięczną rolę, bo rzeczywiście on w jednym z listów pisał do Piłsudskiego, że szczeznę w tej niewdzięcznej roli kuratora tyłów. Ponieważ i to właśnie jest przyczynek do tego, co zaczęliśmy, dlaczego jest mało znany. Bo wojna zakończyła się wspaniałym zwycięstwem. Obroniliśmy polską niepodległość. Dzisiaj możemy dumnie świętować setną rocznicę tego faktu. Ale to nie tylko były wielkie bitwy. Przecież wystawiliśmy milion żołnierzy.
No właśnie.
Żołnierzy wykarmić, prawda?
Tak.
To był... Przecież skala wysiłku w 20 roku była gigantyczna. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy powstawała niepodległa, nie posiadaliśmy wojska praktycznie.
No właśnie, ja tylko dodam, że nigdy w dziejach nie wystawiliśmy milionowej armii do tej pory.
Tak, to był największy wysiłek i tych żołnierzy trzeba było zorganizować, trzeba było umundurować, trzeba było ich wyposażyć przede wszystkim. Piłsudski dowodzi, Piłsudski jest dowódcą, wodzem naczelnym, on główną strategią się zajmuje. Natomiast człowiekiem od tej czarnej roboty na tyłach jest właśnie Sosnkowski, który wcześniej pełnił stanowisko wiceministra spraw wojskowych, a od 9 sierpnia 2020 roku już formalnie jest ministrem, choć de facto tę funkcję przejął wcześniej. I on nie tylko rozmawia z Węgrami, rozmawia z Rumunami, rozmawia z Brytyjczykami na temat dostaw do Polski. Jest inicjatorem budowy mola w Gdyni, małej wiosce.
No właśnie, to bardzo mało znany fakt.
Tak, więc to początki Gdyni miały charakter wojskowy. Trzeba było dostawy dla, kiedy na przykład strajkowali w Gdańsku niemieccy dokerzy, niechętni czy przychylni bolszewikom. Trzeba było rozmawiać nie tylko z sąsiadami, trzeba było rozmawiać również z politykami w Sejmie, którzy na przykład atakowali wschodnią politykę Piłsudskiego i jego pomysł wyprawy na Kijów. Sosnkowski stanowił w Sejmie taką osłonę, tarczę Piłsudskiego. On brał na siebie to uderzenie polityków, on argumentował, zresztą robił to, był bardzo sprawnym mówcą i bardzo sprawnie w dyskusji potrafił często obronić rację Piłsudczyków.
Aż do 1924 roku, bo chciałbym też i na to zwrócić uwagę, był ministrem spraw wojskowych w różnych, często nieprzychylnych sobie, a nawet i Piłsudskiemu, ekipach wojskowych. To też chyba o czymś świadczy.
To jest bardzo ważne. To świadczy także o tym, że Sosnkowski, mimo że bez wątpienia był Piłsudczykiem, to nigdy nie wyzbył się samodzielności myślenia. W przeciwieństwie do wielu Piłsudczyków, którzy byli gotowi wykonać każde polecenie Piłsudskiego, on był Piłsudczykiem, Piłsudski był dla niego najwyższym autorytetem, ale równocześnie nigdy nie wyzbył się samodzielności w myśleniu i działaniu, ale także pewnych swoich własnych ambicji. Ja może jeszcze wracając do pierwszego...
Bardzo proszę.
Tego roku.
Proszę.
Tylko dodałbym jedno, bo to jest warte podkreślenia. Bo może uciekniemy za chwilę od tematu, który jest wart podkreślenia, bo ponieważ jeżeli ja bym miał za coś wpisać Sosnkowskiego do podręczników i miałbym wybrać tylko jeden fakt, bo ich wiele mi przychodzi do głowy, to powiedziałbym właśnie wojna 20 roku. To zresztą rozmawialiśmy wcześniej z panem redaktorem. Rataj w swoich pamiętnikach, marszałek Rataj zapisał, że Sosnkowski będzie miał po latach piękną kartę za wojnę 20 roku. A tymczasem w podręcznikach Sosnkowskiego nie ma w ogóle. Albo przejrzałem parę podręczników. Występuje, wie pan przy jakiej okazji najczęściej?
Nie wiem.
W podręcznikach. Kiedy w podręcznikach mówi się, że w listopadzie 18 roku Piłsudski wrócił do Warszawy z Magdeburga. Wrócił z Sosnkowskim.
No tak.
Nie mienia się go jako towarzysza podróży. To jest oczywiście całkowite absurdem, bo przecież on był kimś znacznie więcej niż tylko towarzyszem podróży w jednym pociągu.
Z całą pewnością. A jak Józef Piłsudski oceniał Kazimierza Sosnkowskiego? No bo przecież w końcu rozeszły się drogi Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Niestety.
Bardzo wcześnie zaczęły się rozchodzić. Właśnie pod wpływem już w 24 roku, jeszcze przed zamachem majowym, rozchodzą się, ponieważ Sosnkowski uważał, że przede wszystkim trzeba działać na rzecz wojska i uważał, że on ma do spełnienia pewną misję jako minister spraw wojskowych, mimo tego, że był w rządzie Grabskiego, mimo że prawica atakowała w tym czasie bardzo mocno Piłsudskiego, a Piłsudski toczył własną grę i uważał, że no, chciał troszeczkę instrumentalnie wykorzystać Sosnkowskiego w tej grze. To jednak Sosnkowski sprzeciwił mu się i trwał w rządzie. Nie podał się od razu do dymisji. Wśród Piłsudczyków zaczęto od razu szemrać, że jest po prostu nielojalny, że odstaje od obozu, że ma własne ambicje, że marzy mu się takie ziemiańskie życie. Tutaj także jego sprawy majątkowe brano pod lupę, że w Porażynie niedaleko po drodze do Poznania kupił duży majątek po niemiecki, więc on tak był postrzegany jako postać troszeczkę nielojalna wśród Piłsudczyków. Ale sam Piłsudski nie tracił trzeźwości oceny.
Jasne.
I że jest jednym z najlepszych dowódców w Polsce, że jest rzadkim, wręcz wyjątkowym przykładem dowódcy, który oficera wysokiego stopnia, który potrafi oceniać pozawojskowe elementy działania. No chociażby te kwestie gospodarcze, którymi zajmował się w 20 roku, kwestie zaopatrzenia armii. I Piłsudski sporządził takie tajne notatki przeznaczone dla prezydenta na wypadek swojej śmierci, w których ocenił prawie wszystkich znaczących generałów w Polsce i najwyższą notę wystawił Śmigłemu i właśnie Sosnkowskiemu. Uważał, że nadaje się na naczelnego wodza.
I proponuję, żebyśmy w tym momencie zrobili taki muzyczny przerywnik, bo oprócz pytań do pana przygotowałem też niewielką porcję muzyki w wykonaniu artystów, których pan lubi słuchać. Na początek proponuję Nicka Cave'a w utworze Nature Boy z towarzyszeniem zespołu The Bad Seeds.
Niedziela z kulturą.
Wracamy do naszej rozmowy o pana książce i jej bohaterze, generale Kazimierzu Sosnkowskim. Po śmierci Józefa Piłsudskiego jego wojskowym sukcesorem nie został Kazimierz Sosnkowski, lecz generał Edward Śmigły-Rydz. Wskazuje pan w książce, że mimo tego generał Sosnkowski nie zrezygnował z wpływania na unowocześnianie armii i zwiększanie bezpieczeństwa Polski po 1935 roku. Zdawał sobie dobrze sprawę z rosnącego zagrożenia?
Myślę, że i tak, i nie. To znaczy, jak większość polskich oficerów, nawet taką ankietę wśród oficerów przeprowadzono, uważał, że zagrożenie jest olbrzymie, ale że w pierwszym rzędzie zagrożeniem jest Związek Radziecki i Armia Czerwona. Że to uderzenie nastąpi najprawdopodobniej ze wschodu. Zresztą sam Sosnkowski zajmuje się przede wszystkim po 26 roku wschodnimi obszarami wojskowymi, wschodnimi okręgami. Tam przygotowuje obronę Kresów Wschodnich przed ewentualnym atakiem. I okazało się, że większość polskich wojskowych się myliła, jak i podobnie jak i polskich dyplomatów, że ten atak wcześniej przyszedł z zachodu. Natomiast nie miał co do tego już powiedzmy w 1939 roku czy pod koniec 1938 roku. On był jednym z pierwszych, który stracił całkowite złudzenia co do polityki Niemiec. O ile wcześniej można się było jeszcze łudzić, że Niemcy rzeczywiście chcą coś ugrać dyplomatycznie z Polską, o tyle na początku 1939 roku, czy po marcu, po zerwaniu umowy monachijskiej i zajęciu Czech i Moraw, stało się jasne, że Hitler to po prostu bandyta międzynarodowy. Mhm. Ale Sosnkowski dojrzał to, myślę, dużo wcześniej niż inni w Polsce, inni decydenci w Polsce i inni wojskowi, że był jednym z pierwszych na pewno, którzy to zrozumieli już pod koniec 1938 roku i on uważał, że co więcej, należy w tej sytuacji nie tylko na unowocześnienie armii, to już było, ono trwało, ale już tutaj czasu było bardzo mało, ale on uważał, że nie tylko trzeba podejmować działania wojskowe odpowiednie, ale również polityczne. Na przykład budować rząd zgody narodowej, a tymczasem Piłsudczycy władzą dzielić się nie chcieli. Sosnkowski uważał, że to zdrowy rozsądek. Nie tylko podzielić się władzą w tej sytuacji, ale również podzielić się odpowiedzialnością.
No właśnie, i tu przechodzimy już poruszył pan kolejne ciekawe zagadnienie, o które i ja chciałem jeszcze trochę dopytać. Bohater pana książki i naszej dzisiejszej audycji odnosił się krytycznie do polityki zagranicznej realizowanej przez pułkownika Józefa Becka, jak również miał takie nie najlepsze zdanie o kwalifikacjach wojskowych naczelnego wodza Rydza Śmigłego, co okazało się słuszne. Krytykował też system sanacyjny, nazywając go dyktaturą bez dyktatora. Czy był w takim razie opozycjonistą wobec sanacji?
Można powiedzieć, że on znajdował się w wewnętrznej opozycji wobec sanacji. Wobec sanacji tak, pozostając Piłsudczykiem, był równocześnie w wewnętrznej opozycji wobec sanacji, kokietował koła demokratyczne, szczególnie takie młode koła demokratyczne, inteligenckie. Nie zrywał całkowicie kontaktów z prawicą, co później pozwoliło mu łatwiej porozumieć się z generałem Sikorskim na emigracji, ponieważ on nigdy nie należał do tego najbardziej zatrzeźwionego skrzydła Piłsudczyków, czy nie należał do kliki pułkowników.
No i tutaj pięknie pan wyprzedził moje następne pytanie. Właśnie o to chciałem zapytać, jak to się stało, że po przegranej przez Polskę wojnie, kiedy Sosnkowski znalazł się w Paryżu, to jakoś zaczął znajdować wspólny język z nowym, mocnym człowiekiem na wychodźstwie, czyli generałem Władysławem Sikorskim, wrogiem Piłsudczyków. Czy mógłby pan teraz rozwinąć tą narrację?
Wróg, to może jest duże słowo, ale rzeczywiście przeciwnikiem politycznym Piłsudczyków...
No jednak internował Piłsudczyków w obozie koncentracyjnym na wyspie Biut.
Więc ta gra przeciwko Piłsudczykom na emigracji, ale w ogóle gra polityczna na emigracji była bardzo często nieczysta i poniżej pasa wiele ciosów zadawano. I można by tutaj długo
jasne
o tym mówić. Ale Wyspa Wężów i właśnie obóz internowania, gdzie po prostu usuwano politycznych przeciwników, gdzie Sikorski i jego ludzie usuwali politycznych przeciwników, może być tego symbolem tej
tak jest.
Natomiast pamiętajmy równocześnie, że przecież i Sikorski, i Sosnkowski współpracują ze sobą. Mhm. We Lwowie jeszcze przed I wojną światową, właśnie tworząc ten Związek Walki Czynnej. Że w czasie I wojny światowej, kiedy legiony powstają, to Sikorski zajmował się rekrutacją do tych legionów. Choć oczywiście później różnica zdań też się narodziła. Piłsudski miał tutaj własne zdanie i z Sikorskim właśnie wtedy droga Sikorskiego i Piłsudczyków zaczęła się rozchodzić. Ale równocześnie był Sosnkowski ministrem w rządzie, w pierwszym rządzie generała Sikorskiego jeszcze w latach 20. I ci ludzie mieli ze sobą dużo wspólnego. A pamiętajmy także, że Sosnkowski to jest człowiek, który w 1926 roku w maju strzela sobie w serce.
No tak, to ważna sekwencja zdarzeń.
No właśnie, bo bez tego jakby ciężko było zrozumieć, to nie był człowiek, który popierał Piłsudskiego, kiedy przejmował siłą władzę, tylko to był człowiek, który wyciągnął rewolwer z szuflady w swoim biurze w Poznaniu i strzelił sobie w serce, co omal go nie kosztowało życie, przez rok wracał po długiej rekonwalescencji. Więc oczywiście w ten sposób bliżej, łatwiej było znaleźć tę nić porozumienia Sosnkowskiemu i Sikorskiemu. I łączyło ich także to, że obaj tuż przed wybuchem II wojny światowej znajdowali się troszeczkę na bocznym torze. Sikorski na bardzo bocznym torze, a Sosnkowski troszeczkę na bocznym torze, na pewno nie w tym głównym nurcie obozu rządzącego.
To były, tak, proszę bardzo.
Takie czysto wojskowe, administracyjne funkcje.
To były bardzo jednak skomplikowane relacje, bo po upadku Francji w lipcu 1940 roku już w Anglii generał Sosnkowski nie chciał wziąć udziału w próbie odsunięcia generała Sikorskiego od władzy, ale nie zapobiegło to jednak rychłemu rozchodzeniu się dróg tych wybitnych generałów. Dlaczego tak się działo? Jaka była natura tego dziwnego związku między tymi wybitnymi ludźmi?
Po pierwsze, to były dwie najwybitniejsze osobowości na emigracji, w moim głębokim przekonaniu. To było dwóch naprawdę wybitnych, inteligentnych oficerów, ale byli czymś więcej niż oficerami, bo obaj byli obdarzeni olbrzymią intuicją polityczną, ale także doświadczeniem politycznym.
No nie zaczynali też swojej kariery zawodowej jako zawodowi wojskowi, tak? Mieli dużo szersze horyzonty.
mieli bardzo szerokie horyzonty i to i o jednym, co byśmy krytycznego nie powiedzieli, i o jednym i o drugim, to to trzeba przyznać, że bez wątpienia wyrastali ponad przeciętność. Poza tym no, ciężko było odsunąć Sosnkowskiego na boczny tor całkowicie w czasie wojny, skoro był w hierarchii wojskowych, czynnych wojskowych, był wówczas po marszałku już Rydzu Śmigłym, był najwyższym stopniem polskim oficerem.
No tak, generałem broni.
Tak, był generałem broni, nie można go było zignorować. I to z tego sobie dobrze zdawał sprawę Sikorski. Sikorski szuka też zaplecza szerszego dla swojego rządu, więc postać symboliczna, bo dzisiaj zapomniany jest rzeczywiście generał, ale on dla oficerów takich jak Stefan Rowecki, czy dla wielu innych legionistów, to nazwisko Sosnkowskiego to był symbol. To był symbol walki o polską niepodległość i symbol także no, całej ciężkiej działalności w okresie dwudziestolecia. I posiadanie takiego symbolu w swoim rządzie było oczywiście jak najbardziej korzystne także dla Sikorskiego. Ale ponad te wszystkie rachuby polityczne, ja bym dodał jeszcze coś innego. Dodałbym, że obaj panowie bez wątpienia byli państwowcami i mimo własnych kalkulacji politycznych, niewątpliwie posiadali takie, ale zawsze myśleli też o państwie. Sosnkowski był propaństwowy i uważał na przykład w sytuacji konfliktu, kiedy w 40 roku zawaliła się Francja, kiedy wojsko polskie jest ewakuowane, jest nieudolnie ewakuowane, to jest ewidentnie wina premiera i naczelnego wodza, który no nie wykazał się, mówiąc bardzo delikatnie, to Sosnkowski uważał, że pranie brudów na no, świeżo po przybyciu na wyspę w Wielkiej Brytanii i publiczne takie, czy wręcz na arenie międzynarodowej, wymiana rządu natychmiast w świetle reflektorów i wyrzucanie sobie różnych krytycznych rzeczy, że to jest po prostu, będzie szkodliwe dla państwa.
Jasne.
I myślę, że kierowanie się tymi racjami państwowymi było tutaj bardzo ważne. I dla jednego, i dla drugiego.
Atmosfera na emigracji była zdaniem Kazimierza Sosnkowskiego obrzydliwa. Użył określenia, że dzieją się, tutaj cytuję, wstrętne świństwa. Trwała też ostra rywalizacja pomiędzy Sosnkowskim a Sikorskim o kontrolę nad Związkiem Walki Zbrojnej, późniejszą Armią Krajową. Czy Sikorski plus jego no, takie trochę toksyczne w stosunku do Sosnkowskiego otoczenie postrzegali generała jako groźnego rywala Sikorskiego?
Oczywiście. Dla niektórych, jak choćby profesora Stanisława Kota, który był nazywany ministrem wojny domowej.
Urocze określenie.
Bliskich współpracowników generała Sikorskiego, wielki intelektualista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk wychowania, ale polityk bardzo małostkowy i zacietrzewiony antypiłsudczyk. Więc dla tego typu ludzi, a w otoczeniu Sikorskiego ich było więcej, Sosnkowski to był po prostu piłsudczyk, którego należy zwalczać na każdym kroku. I oczywiście chodziło jeszcze o jedną ważną sprawę. Sosnkowski objął w rządzie Sikorskiego i równocześnie w armii objął sprawy krajowe. Został pierwszym komendantem Związku Walki Zbrojnej, zwróćmy uwagę.
Tak.
Zresztą ta nazwa nawiązuje do wcześniejszej nazwy Związku Walki Czynnej z 1908 roku, w której obaj generałowie S uczestniczą w jego tworzeniu. I te sprawy krajowe, przede wszystkim sprawy wojskowe, sprawy tajnej łączności z krajem, to jest pod kontrolą i także kwestia tworzenia zalążków armii podziemnej, to jest pod kontrolą Sosnkowskiego, czy w zakresie jego kompetencji. Więc to były sprawy, które bardzo szybko okazało się, są najbardziej kluczowe i najbardziej drażliwe. Więc przejęcie tych spraw no, niektórym współpracownikom Sikorskiego, a także sam Sikorski szybko zrozumiał, że w wypadku konfliktu no, trzeba po prostu mieć kontrolę nad armią w kraju, i jak najmniej piłsudczyków tam będzie, tym będzie lepiej. Oczywiście sprawy krajowe działy się już pewnym własnym nurtem Ale Kazimierz Sosnkowski początkowo kierując tak zwanym biurem Sosnkowskiego w Paryżu, tajną organizacją sztabową, która kierowała tymi sprawami krajowymi, on, można powiedzieć, odpowiadał za zalążki tworzenia armii podziemnej.
Zróbmy, panie doktorze, kolejną muzyczną krótką przerwę. Usłyszymy kolejnego pańskiego ulubionego artystę, tym razem Tomasza Organka wraz z zespołem WW w utworze zatytułowanym Palec na cynglu.
Niedziela z kulturą.
Przechodzimy teraz do ostatniej części naszej rozmowy. Tym słuchaczom, którzy włączyli radioodbiorniki w trakcie jej trwania, przypomnę, że z doktorem Ireneuszem Wojewódzkim rozmawiamy o jego książce, o generale Kazimierzu Sosnkowskim. Po podpisaniu przez generała Sikorskiego układu z Sowietami, generał Sosnkowski przeszedł do jawnej opozycji wobec premiera i naczelnego wodza. Na co liczył? Na wpływy w armii? Na coś jeszcze?
Ja bym powiedział nie tyle na co liczył, tylko dlaczego postanowił jednak zerwać współpracę. Wcześniej powiedziałem, że był propaństwowy i dlatego współpracował z Sikorskim i z tego samego powodu przestał, bo uważał, że sprawa układu z Sowietami to jest sprawa życia i śmierci. To jest sprawa imponderabiliów, jak mawiali Piłsudczycy i Piłsudski, czyli sprawa najważniejszych fundamentalnych dla państwa podstaw. Uważał po prostu, że podpisanie układu będzie skazywać Polskę na utratę Kresów Wschodnich. Natomiast Sikorski patrzył na to zupełnie inaczej. Patrzył na praktyczny wymiar. Jak się okazało, historia przyznała rację Sikorskiemu. Bo Sikorski widział jeńców polskich, widział tych wszystkich, którzy na nieludzkiej ziemi, jak pisał Czapski, przebywali i których trzeba było wyrwać z Rosji. I to dzięki układowi Sikorski-Majski się udało. Natomiast Sosnkowski widział przede wszystkim treść traktatu, która nie neguje dawnej, nie przywraca granicy ryskiej, o może tak. Sowieci mówili po prostu zagwarantowania Polsce, czyli chcieli się dogadać z nami, ale równocześnie powiedzieli, no ale kwestia granicy zostaje otwarta. Więc on uważał, że albo jesteście szczerzy i pokazujecie, że jesteście szczerzy i mówicie, że granica zostaje taka, jaka była w 1921 roku, albo jesteście nieszczerzy i macie ochotę ukraść nam kawałek państwa w przyszłości. I on dobrze rozumiał sowiecką nieszczerość. Pewnie i rozumiał ją trochę Sikorski, ale Sikorski patrzył na ten wymiar doraźny. A on natomiast uważał, że to jest kwestia zasad. Stąd ja swoją książkę zatytułowałem, dałem taki podtytuł, czy Książę Niezłomny.
No właśnie. To próbujemy teraz, panie doktorze, w finale rozszyfrować tą drugą część tytułu. Tragiczna śmierć generała Sikorskiego przyniosła generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, no chyba tak można powiedzieć, upragnione dowództwo armii, ale nie sprzyjał mu czas, to już był 1943 rok. Dla Anglików i Amerykanów Sosnkowski z tymi imponderabiliami w głowie stawał się coraz bardziej niewygodny. Gwałtownie atakowali go też Rosjanie. Czy miał świadomość generał Sosnkowski, że staje się symbolem przegranej sprawy?
Tak, że on właśnie wtedy miał świadomość takiego księcia niezłomnego, że on przegra, musi przegrać, ale nie może odejść od zasad, że tych zasad trzeba bronić, bo w zasadzie nic nam nie zostało, bo w sensie fizycznym polska armia była symboliczna i uzależniona od aliantów, a w sensie i jedyne, co nam pozostawało, to był ten walor moralny, walor polskiej racji stanu, polskich praw, o których trzeba głośno mówić. I to głośne non possumus chciał wyrażać Sosnkowski. I on sobie z tego zdawał sprawę, że wcześniej czy później atak na niego nastąpi. Ten atak jeszcze następował w dodatku także od wewnątrz. Bo przecież pamiętajmy, że premierem po Sikorskim zostaje Stanisław Mikołajczyk. polityk ludowy o całkowicie odmiennych poglądach od Soskowskiego, o odmiennym rodowodzie ideowym. Ci panowie,
no i też w kwalifikacjach intelektualnych, powiedzmy wprost.
Bez wątpienia też innym doświadczeniu, innej drodze życiowej, więc ich różniło praktycznie wszystko i odwzajemnioną niechęcią się darzyli obaj politycy. I to było nieszczęście troszeczkę też polskiej sprawy w tym czasie, ale no na przykład biuro prasowe Mikołajczyka robiło tego typu zabiegi, że wysyłało najpierw informacje prasowe do prasy brytyjskiej czy amerykańskiej, co mają pisać o nominacji Mikołajczyka i Soskowskiego, po czym powoływano się w polskich gazetach na notatki brytyjskiej prasy, które są niechętne Soskowskiemu. Więc tego typu zabiegi od wewnątrz także uderzały w Soskowskiego. On natomiast wiedział, że dla niego najważniejsza była w tym momencie armia. Że musi trwać na i bronić nie tylko armii, ale przede wszystkim tej armii w kraju, czyli armii krajowej. Bronić, podawać rękę właśnie tym, którzy walczą w najtrudniejszych warunkach.
Nie był, tak?
Zapominała w tych swoich walkach wewnętrznych. Emigranci, politycy szczególnie emigracyjni, zapominali tak naprawdę o tym, że w kraju no, dzieją się rzeczy tragiczne w tym czasie.
Jasne. I Sosnkowski miał tego świadomość, nie zachęcał Armii Krajowej do wybuchu Powstania Warszawskiego przecież.
On był największym przeciwnikiem wybuchu powstania. Zresztą dodajmy, że Powstanie Warszawskie nigdy nie było planowane. Nigdy w żadnych planach strategicznych nie przewidywano wybuchu powstania w Warszawie. Przewidywano w ostatnim okresie wojny wybuch powstania ogólnego, powstania, które ma być taką pomocną dłonią dla aliantów już w momencie walenia się armii niemieckiej. Troszeczkę to miało przypominać sytuację z I wojny światowej. Ale stało się zupełnie inaczej. Weszli Sowieci i trzeba było improwizować. I w tych warunkach improwizacji Sosnkowski mówi jedno. Jeżeli podniesiemy głowy, to będziemy działać na korzyść nowego okupanta, bo Sowieci nas wytną i wytną kwiat narodu, wytną najlepszych i najmądrzejszych.
To może dlatego generał Sosnkowski nie zajął jednego z czołowych miejsc w historii XX wieku. Był bezsilny, ale pozostał uczciwy. W rozkazie numer 19 opublikowanym w Dzienniku Polskim oskarżył wprost Brytyjczyków o nielojalność wobec Polski.
Tak, to się dzieje, kiedy ginie, płonie Warszawa, umiera milionowe miasto w czasie powstania. Alianci stoją z bronią u nogi. Szczerze mówiąc, no były to marzenia, żeby w ogóle pomóc Warszawie. To było niewykonalne z punktu widzenia możliwości technicznych nawet aliantów. Nawet pomoc zrzucana dla Warszawy, tylko niewielki odsetek trafiał do powstańców. I Sosnkowski zdawał sobie troszeczkę z tego sprawę, ale zajął stanowisko symboliczne. Mimo że wcześniej uważał, że każdy zryw będzie całopalnym gestem, że będzie takim poświęceniem bezcelowym całkowicie, to jednak w momencie, kiedy miasto ginie, wydał rozkaz, w którym potępił bierność aliantów i przede wszystkim zwrócił uwagę na to wielkie nieszczęście, że my wciągnięci do wojny, walczący w tej wojnie od 1939 roku jesteśmy teraz sami. Bo alianci no, zajęli proste stanowisko. Jesteście w radzieckiej strefie operacyjnej i to Sowieci będą decydować o dalszym biegu sytuacji wojskowej na tym obszarze. I to dla niego było straszne.
Na koniec naszej rozmowy, w ostatniej jej sekwencji, pospekulujmy jeszcze nieco, choć spekulowanie nie jest zajęciem, powiedziałbym, godnym historyka, ale nie jesteśmy na seminarium naukowym ani na sesji naukowej. Czy gdybyśmy w 1943 roku zaakceptowali granice ze Związkiem Radzieckim na linii Kerzona, to zapobiegłoby to sowietyzacji Polski? Czy Stalin miał jakikolwiek interes, żeby zgodzić się na prozachodni rząd w Polsce lub choćby tylko życzliwie neutralny?
Mrzonka. I dlatego Stanisław Mikołajczyk, który w podręcznikach ma dużo miejsca, przez ludzi takich jak Sosnkowski, jak wielu innych polityków emigracyjnych, był uważany za listek figowy, za człowieka, który pełni rolę marionetki sowieckiej, mimowolnej, ponieważ Stalin i tak zrobi to, co będzie chciał. Bardzo szybko Sosnkowski zrozumiał, że trzeba oszczędzić, co się da, oszczędzić kwiat narodu, młodych ludzi i czekać być może na wybuch III wojny światowej, bo Stalin rozumie tylko jedną mowę, mowę siły, kiedy przemawia siła. I to zresztą w polityce rosyjskiej także jest widoczne i dzisiaj. To w polityce Putina jest widoczne. Putin rozumie tylko argumenty siły. I podobnie jak się stało z Krymem, tak samo fakty dokonane, wprowadzone byłyby zawsze przez Stalina, niezależnie od papierowych porozumień. Jedno mogło nas ocalić w 1943 roku. Nie wiem, czy ocalić polski byt, ale mogło ocalić naszą przyszłość. Znaczy, kosztowałoby nas pewnie, niemiecka okupacja trwałaby dłużej, gdyby Niemcy wygrali na froncie wschodnim lub lepiej sobie radzili, pod Kurskiem na przykład. Ale być może wtedy po długich miesiącach doszliby nad Wisłę żołnierze amerykańscy czy brytyjscy. I to byłoby jedyne rozwiązanie, które mogło zmienić bieg historii. Ale Amerykanie dbali bardzo o swoich żołnierzy, mieli ograniczone środki techniczne, których nie chcieli, a Sowieci nie liczyli się z milionami ofiar, czy nie liczył się z nimi Stalin.
Wygląda na to, że o losach Polski pomiędzy 1945 a 1989 rokiem zdecydowała geopolityka militarna. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Ireneusz Wojewódzki, doktor nauk humanistycznych z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo. A my jeszcze wyemitujemy za chwilę jeden z ulubionych zespołów doktora Ireneusza Wojewódzkiego, Stare Dobre Małżeństwo, w utworze Rozliczysz Mnie Panie, ale zanim to się stanie, poinformuję jeszcze, co będzie w drugiej godzinie naszej audycji. Usłyszymy Andrzeja Pierzchałę w dwóch stałych cyklach programowych, Alfabet Kultury i w recenzji, a to wszystko po wiadomościach o godzinie 13:00, a teraz Stare Dobre Małżeństwo.